17 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 11 do 19. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok jeden z rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A to był Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie.
Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchni
prowadzą, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. I muszę się wam przyznać do tego, że wcale nie byłem zadowolony, że to słowo dzisiaj akurat takie przychodzi. Bo jak w naszej rzeczywistości przypominać wszystkim, czyli sobie i także wam, że powinniśmy słuchać naszych zwierzchnich władz. Jak dzisiaj to w jakiś sposób, no przecież to aż się nie chce wierzyć, że w Kościele można przyjść i usłyszeć takie słowa. No, Paweł napisał to Tytusowi. Możecie sprawdzić to w liście do Tytusa, 3 rozdział, werset 1. Ale moi drodzy, walka dotyczyła tego, czy to przypominanie, czy to jest ważne, czy można sobie tak to delikatnie odłożyć. W Nowym Testamencie to słowo przypominaj występuje 6 razy. Sprawdziłem konteksty, w których sytuacjach to słowo zostaje wypowiedziane. Po raz pierwszy to słowo przypominaj, Piotr przypomina sobie słowo Jezusa o tym, że się go wyprze. To było pierwsze w Nowym Testamencie użycie słowa przypominaj. Oto Piotr usłyszał od Jezusa słowo zdrady, potem usłyszał tego koguta, który piał i przypomniał sobie coś, co wcześniej usłyszał. Drugi raz, moi drodzy, jeszcze bardziej niezwykłe, bo w 14 rozdziale Ewangelii świętego Jana Jezus mówi: Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Czyli tym razem to przypominanie dotyczy tego wszystkiego, co powiedział Jezus. Uczniowie coś usłyszeli, coś wiedzieli, ale gdy przyjdzie Duch Święty w nowych okolicznościach, On im przypomni. Przypomni im słowa Jezusa. Dalej w drugim liście do Tymoteusza apostoł pisze Tymoteuszowi: przypominaj, aby nie wdawali się w spory o słowa. Przypominaj, aby się nie wdawali w spory, w polemiki, w dyskusje, żeby nie dali sobie zabrać tej jedności przez to, że będą się kłócili o słowa, o wyrażenia, jakieś, nazwijmy, jałowe dysputy. Potem w liście Piotra, że Piotr ma przypominać wierzącym, że są powołani do życia w przyjaźni z Bogiem, że mają się rozwijać w relacji z Bogiem, że tego duchowego obdarowania nie można zaniedbać. Czyli możemy powiedzieć, że jest przypominanie, które dotyczy całości życia wierzącego. Że człowiek musi mieć inicjatywę, że będąc od Boga obdarowanym, też musi troszczyć się o to, co obiecał. Dalej, przedostatni raz, w 3 liście Jana, jest takie bardzo, moi drodzy, trudne zastosowanie słowa przypominaj. Oto święty Jan zapowiada, że gdy przyjdzie do wspólnoty, przypomni liderowi wspólnoty grzechy, które on popełnił. Czyli to, co jest gdzieś ukryte, zostanie przypomniane. I ostatni raz to przypominaj, przypomnij w liście świętego Judy. Juda przypomina braciom coś, co dobrze znają, że po działaniu łaski przychodzi sąd Boży. Zauważcie, z tego kontekstu biblijnego wynika, że to przypominanie dotyczy ważnych spraw. Że to słowo przypominaj, które jest skierowane, które się pojawia w Nowym Testamencie, ono ma bardzo ważną rolę. Ono ma postawić wierzących w takiej sytuacji, w której coś kiedyś znali, coś kiedyś wiedzieli i na nowo musi to stanąć przed ich oczami. I na nowo musi stać się to treścią ich życia. I teraz my patrzymy w takim razie do tego listu do Tytusa, że to słowo odnosi się do władzy, do tych, którzy kierują, zarządzają. I tutaj pojawia się takie słowo, żeby słuchać, okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Sprawdziłem też, moi drodzy, co to jest dobry czyn. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w 10 wersecie, apostoł Paweł pisze tak, abyście byli gotowi do wykonania każdego dobrego czynu, który Bóg z góry wcześniej dla was przygotował. I tutaj, proszę siostry i brata, tu jest bardzo ważny moment. Tu jest moment rozeznania. Ja mam słuchać, tak? Mam wykonywać polecenia, wykonywać dobry czyn, ale tym dobrym czynem jest to, co ja rozeznam, że jest zgodne z wolą Bożą. Że Bóg to przygotował, abym ja to zrobił. Czyli to, że ktoś mi wydaje polecenie, to, że ktoś mi coś każe zrobić, wcale nie znaczy, że ja muszę to robić. Jeśli rozpoznałem, że Bóg nie przygotował tego dla mnie. I dlatego dotykamy, moi drodzy, ogromnie ważnej roli w życiu człowieka. Osobista więź z Jezusem. Chodzenie w Duchu Świętym, my to nazywamy. Tak, siostro i bracie, to jest coś, co sprawia, że jest trudno w życiu, że nie wszystko jest oczywiste, że nie od razu wchodzę w jakieś działanie. Tak. Muszę mieć odwagę rozpoznawać, rozeznawać. Muszę mieć odwagę wołać do Boga, czy Ty chcesz, Panie, abym tam poszedł? Czy Ty chcesz, abym to zrobił? I dlatego to słowo dzisiaj jest takim wymagającym dla nas słowem. I potem w 2 wersecie tego 3 rozdziału listu do Tytusa, zobaczcie, zostają pokazane pewne działania. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, oznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność, uprzejmość. Czy wy widzicie, że jest tutaj mowa o postawie, która wskazuje na przemienione serce człowieka? Czy dostrzegacie, że ten Tytus zwraca się, ma zwrócić się do wierzących, których serce zostało łaską Bożą przemienione? Bo następny werset mówi, jakimi byli kiedyś, czyli zanim uwierzyli w Jezusa. I teraz nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom, rozkoszom, żyjąc w złości, zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. obraz serca nieprzemienionego przez Jezusa. Nie wiem, czy ze mną się zgodzicie, ale nie wydaje wam się, że takie serce jest gorsze niż ten trąd Ewangelii? Bo ten trąd Ewangelii niszczył ludzkie ciało. Bo ten trąd Ewangelii niszczył to zewnętrzne. Jasne, że to było straszne. Jasne, że to było bolesne. Ale ten trzeci werset z trzeciego rozdziału pokazuje, że może być taka sytuacja, że to wnętrze człowieka może być tak przeżarte, przepraszam za wyrażenie, złem. Tak przeżarte złem, że tylko łaska Boża może je zmienić. I tu nie można powiedzieć, przemień się. Tu nie można powiedzieć, bądź grzeczny, bądź dobry, bądź uprzejmy, zachowuj się. Nie. Nie ma ludzkiej mocy. Tak jak w czasach Pana Jezusa nie było ludzkiej mocy, jak na kogoś trąd przyszedł. Tak jak w czasach Jezusa nie było ludzkiej mocy, która by wyleczyła człowieka trędowatego. Tak nie ma ludzkiej mocy, która by przemieniła serce człowieka upornego, szalonego, błądzącego, służącemu żądzom, rozkoszom, żyjącym złości, zawiści, ten, który ma w sobie nienawiść do drugich. Nie da rady. I dlatego na samym końcu tego listu do Tytusa jest mowa, że ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, który uratował ze względu na miłosierdzie swoje, który dał Ducha Świętego, który przez przyjście Jezusa stworzył człowiekowi możliwość innego życia. I tutaj, bracie i siostro, każdy z nas ma swoją historię i ma swoje doświadczenie. Każdy z nas ma też doświadczenie swojej kruchości i słabości. Każdy z nas przechodzi to, co znaczy to ściśnięte serce. Ten wewnętrzny człowiek, który jest bardziej pokiereszowany niż tamten trędowaty. I dlatego tak pokazuje Paweł Tytusowi, a przez niego nam. Naszą nadzieją jest Jezus. Nadzieją na odnowę naszej ziemskiej ojczyzny jest Jezus. Tylko Jezus może przemienić nasze, wasze serca. Tylko On. To nasze, wasze, mówię z takim pewnym przymrużeniem oka, bo przecież razem jesteśmy dziećmi Boga. Moi drodzy, ale tylko Jezus. Mądrzy i wielcy tego świata wiele razy próbowali, wytwarzając różne systemy wychowawcze, zmienić człowieka. Można człowieka wykształcić, ukształtować. Można nauczyć go dobrych zasad, dobrego postępowania. I jest to piękne. I to ułatwia życie. Ale tylko Jezus może wejść głębiej, dając Ducha Świętego, może przemienić ludzkie serce. I dzisiaj, kochani, to przemienione serce jest zaproszone, aby dziękować Bogu. Pomyślcie, kochani, żeby cząstkę waszego serca, tę cząstkę, w której pielęgnujecie dobroć, miłość, łagodność, wierność, opanowanie, cierpliwość, żeby tę cząstkę serca dzisiaj napełnić wdzięcznością, żeby wylać swoje serce przed Panem Bogiem i powiedzieć Mu, że dziękuję Cię za ojczyznę, za wolność, że dziękuję Cię za tych, którzy nam ją wywalczyli. Tak bardzo zwyczajnie, niech to będzie dzisiaj cząstka mojej i waszej modlitwy. A na koniec chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na psalm, bo w tych szczególnych Eucharystiach staramy się znaleźć jeden werset psalmu, który nam pomoże przeżywać codzienność. Dzisiaj tak myślę, wielu z nas nosi w sobie pewne doświadczenie też i trudności, nawet może ciemności. Nie wiem, jak przeżywać ten czas. Nie wiem, jak mam się na przykład tym władzom podporządkowywać. Nie wiem, czy będę mógł, czy nie mógł coś zrobić, przyjąć coś, nie przyjąć, iść, nie iść. I dlatego, mając świadomość, że nosimy, doświadczamy tego ucisku, tej ciemności nawet, takiej niewiedzy. Psalm 23, werset 4. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Mieliśmy w tych naszych psalmach obraz Króla. Mieliśmy obraz Boga, który jest moją tarczą, jest moją mocą. Mieliśmy obraz tego, w cieniu którego skrzydeł mogę wołać radośnie. A dzisiaj obraz pasterza, który przez ciemności przeprowadza. Obraz pasterza, który daje swoją obecność, kiedy jest ciemno, trzeba by trzymać się Jego, tej laski, którą On trzyma, tego krzyża, który On nosi, aby poprowadził dalej, aby doprowadził, aby z Nim dotrzeć tam, gdzie chce, abyśmy byli. Moi drodzy, tak to dzisiaj wygląda. Takim słowem chciałem się z wami dzielić. W oparciu o ten list do Tytusa, 3 rozdział, wersety od 1 do 7. I w tym roku kończymy tę lekturę. Koniec listem do Tytusa. Jutro króciutki liść do Filemona, ale o nim porozmawiamy jutro. Amen.